Sprawy sądowe tym razem. Pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, członek Trybunału Stanu, jest naszym gościem, wieloletni senator również. Szczęść Boże, panie sędzio. Panie sędzio, no może najpierw o tej decyzji TSUE o zabezpieczeniu określonych procedur. TSUE wydało swoje orzeczenie tuż przed wyborami samorządowymi w Polsce, na co też zwraca się uwagę. W zasadzie kilka godzin po przesłaniu przez rząd i wygaśnięciu tego terminu, w którym rząd miał wysłać swoje wnioski, swoje opinie do TSUE, wygląda na to, że to było już wcześniej przygotowane, no bo nie sądzę, żeby sędziowie wcześniej mogli zapoznać się z przesłanym przez państwo polskie dokumentami. Jak pan w ogóle przyjmuje kwestię tego zabezpieczenia, że sędziowie emeryci wracają do pracy jako nieemeryci?
Jest to, ta decyzja ma charakter konfrontacyjny i stanowi w moim przekonaniu przekroczenie kompetencji materialno-prawnych. To znaczy formalnie może orzekać o zabezpieczeniu organ międzynarodowy i ten trybunał, ale on to zrobił z pominięciem polskiego systemu kontroli konstytucyjności i zgodności z prawem, z konstytucją tego, co jest już legalnym w tej chwili obowiązującym prawem. Tak daleko moim zdaniem kompetencje orzecznicze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie sięgają i stanowi to nadużycie. Bo to jest arbitralna decyzja, która łamie zasadę pierwszeństwa kontroli uchwalonego w trybie przewidzianym konstytucji prawa w Polsce przez Polski Trybunał Konstytucyjny. I takie blankietowe, ogólne upoważnienie z traktatu lizbońskiego dla tego sądu stosowania środków zabezpieczających przy orzekaniu w konkretnym, poddanym mu skargowo postępowaniu nie przewiduje wprost zawieszenia bez zgody państwa polskiego funkcjonowania legalnie obowiązujących zasad ustrojowych w Polsce. Nie dotyczy w ogóle, to dotyczy praw ustrojowych, praw człowieka. To jeszcze tutaj w indywidualnych sprawach może mieć takie zabezpieczenie moc sprawczą. Natomiast w zakresie regulacji ustrojowej, która jest obowiązującym prawem, stanowi to niedopuszczalną interwencję. No, to jest taka zasada pomocniczości, interwencji międzynarodowej przypominająca swego czasu, jak w PRL-u bratnią pomoc ówczesną innych krajów międzynarodówki komunistycznej pod światłym przewodnictwem ZSRR. No, te wzorce nam z tamtymi doświadczeniami się narzucają gdzieś w podtekście.
No ale co teraz będzie? No, jeżeli sędziowie wrócą do pracy i z jednej strony według tego, co mówi rząd, są sędziami emerytami, to znaczy w stanie spoczynku, tak to się nazywa, a z drugiej strony podejmą swoje obowiązki jako niesędziowie będący w stanie spoczynku, mamy sędziów powołanych, kolejnych. Z czym mamy do czynienia? Czy ta degrengolada będzie postępować i już każdy będzie się tytułował tak jak chce i w ogóle do niczego nie dojdziemy? Czy państwo jednak pokaże, w którym miejscu jest jakaś granica przebiegająca między tym, co jest stanem faktycznym, a tym, co jest stanem wydumanym?
No, to nie są w tej chwili sędziowie upoważnieni do orzekania tylko dlatego, że jest opinia, która nie ma mocy moim zdaniem sprawczej, a jeżeli ktoś chce podporządkować takiemu zapadłemu, naruszającemu naszą suwerenność funkcjonowania ustroju państwa polskiego, chce się podporządkować tej decyzji w cudzysłowie zabezpieczającemu z pominięciem polskich norm ustrojowych i kontroli przez Polskę zgodności ustaw z konstytucją, to może to być kwalifikowane jako zdrada stanu, gdyby tu była jakaś sankcja. W każdym razie, gdyby jeżeli włożą togi i łańcuchy i zaczną orzekać, to te orzeczenia będą dotknięte nieważnością z mocy prawa. I każdy podsądny powinien żądać wyłączenia sędziego i takiego sądu, bo jest to naruszenie praw tych, którym oni mają służyć, to znaczy naszego prawa z artykułu 45 Konstytucji do niezależnego, niezawisłego, bez nieuzasadnionej zwłoki orzekającego sądu, ale właściwego sądu. A to są ludzie, którzy są uzurpatorami.
Ale panie sędzio, ja mam wrażenie, że taki podsądny to już mu naprawdę wszystko jedno i już by nie chciał wnikać i stawać się stroną tej wojny związanej z tym, kto jest sędzią, tym, który może orzekać, kto nie jest sędzią, który może orzekać, no bo przychodzi ktoś z łańcuchem, z orłem, prawda, no i wydaje wyrok w imieniu Rzeczypospolitej i teraz no ten podsądny, Bogu ducha winny, nie dość, że to się wszystko przewleka, to jeszcze ma być trzecią stroną tego sporu?
Ja tylko mówię o skutkach tego dla podsądnych, bo przecież ci ludzie są nie tymi, którzy dbają o swój interes, czy o interes nadrzędności i kolonizacji Polski przez ponad polskim prawem, przez Unię Europejską i jej organy, ale są sługami właśnie tych podsądnych. W związku z tym to zagraża przede wszystkim tym, którym oni mają służyć. Stąd twierdzę, że jest to delikt konstytucyjny, jeżeli oni przyjdą i będą chcieli działać na niekorzyść ludzi, których mają sądzić. I w sprawach, które mają sądzić, jest to delikt konstytucyjny. No niestety nie ma odpowiedzialności tych sędziów przed Trybunałem Konstytucyjnym. W przyszłej konstytucji takie naruszenie, taki delikt konstytucyjny powinien być ścigany w trybie dochodzenia jako w jakimś sensie zdrada polskiej konstytucji, polskiego systemu prawnego.
A to, że widzimy, no chyba po raz pierwszy od momentu przejścia, przynajmniej według strony rządowej, pani prezes Gersdorf w stan spoczynku, że już jakoby nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Wczoraj pani profesor Gersdorf podpisała się na blankiecie, na piśmie z nadrukiem pierwszy prezes Sądu Najwyższego i napisała: jako konstytucyjny organ państwa członkowskiego, pełniąc nieprzerwanie obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej i tak dalej, i tak dalej. Wzywam wszystkich sędziów Sądu Najwyższego objętych zakresem zastosowania środków tymczasowych orzeczonych w tej sprawie do stawienia się w Sądzie Najwyższym w celu podjęcia służby sędziowskiej. Pani prezes Gersdorf już w telewizji nie deklaruje, że jest pierwszym sędzią, pierwszym prezesem, tak jak było do tej pory. Pani profesor Gersdorf złożyła swój podpis jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego i wezwała tych sędziów, którzy uznają ją zresztą za pierwszą prezes, do tego, żeby stali się sędziami w stanie czynnym, jak rozumiem to pismo. Jest podpis, jest deklaracja, jest oficjalne pismo. Małgorzata Gersdorf występuje jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Jeśli nie jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego, to znaczy, że to pismo jest nie tylko z jakimś deliktem, ale byłoby to przestępstwo podszywania się pod urząd, którego ktoś nie pełni.
Tak, jest to podszywanie się, jest to podejrzenie popełnienia przestępstwa i wezwania tych ludzi do popełnienia przestępstwa na ramach deliktu konstytucyjnego.
I co w takiej sytuacji? Bo znowu jedni będą mówić jedno, drudzy będą mówić drugie, pani profesor Gersdorf podpisuje się jako pierwsza prezes.
Tak, jest to prowokacja, bo to jest analogia do zielonych ludzików na Krymie, którzy są separatystami wobec państwa polskiego. Ona się uważa za pierwszego prezesa sędziego Unii Europejskiej, ale w Polsce już nie ma uprawnień sędziowskich. W związku z tym jest to forma piątej kolumny i interwencji zewnętrznej, naruszającej suwerenność i niepodległość funkcjonowania państwa polskiego w zakresie wymiaru sprawiedliwości.
Ten opis sytuacji...
To mocne słowa, ale ja się nie waham ich tak używać.
Ale ten opis sytuacji, panie sędzio, to jest jedno. Moje pytanie dotyczy tego, co w takiej sytuacji należy zrobić, bo opis taki, powiedziałbym, właśnie profesorski, teoretyczny, jest z jednej strony i z drugiej strony. I teraz mamy państwo. Mamy nas, obywateli, mamy tych podsądnych. No i co dalej?
Proszę, będzie funkcjonował dychotomiczny podział. Będą ci legalni i będą nielegałowie, którzy mogą okupować, zajmować miejsca, wkładać togi, ale to są fałszywe, farbowane postacie z złego snu, który neguje kompetencje władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, władzy sądowniczej legalnej w Polsce. To są nielegałowie. I oni nie mogą ferować orzeczeń, które będą miały znamie ważności i nie będą egzekwowane w przyszłości. To jest taki pucz. Taki pucz takich tym razem też i togowych ludzików, stosując daleko analogię do tego, co się na Krymie działo, celem oderwania od Polski wymiaru sprawiedliwości, przekazania go tylko w gestie organizacji międzynarodowej, która uważa, że Polskę może zdominować z pominięciem i Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i z pominięciem polskiej władzy ustawodawczej. No i oczywiście nie będziemy tego tolerować, w razie czego oni się zamkną w tym budynku, będą go okupować i czekać, aż jakaś forma nastąpi reakcji, żeby zgłosić na całą Europę, że w Polsce jest faszyzm. Tymczasem taki sam faszyzm jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bo tam są wybierani sędziowie w trybie politycznym. Taki sam faszyzm jest w Niemczech, taki sam faszyzm jest w wielu innych krajach, gdzie władza wykonawcza bądź ustawodawcza desygnuje sędziów. A w Polsce ni stąd, ni zowąd, jako państwie, które ma zupełnie inne kryteria do funkcjonowania, podporządkowane dyktatowi zewnętrznemu, okazuje się, że to jest niedozwolone i wadliwe, co jest w polskiej tradycji jeszcze od Konstytucji 3 maja odnośnie wybieralności przez sejmiki ziemskie sędziów. I tutaj mamy też problem Konstytucji. Znowu, tam, gdzie wieszają paner Konstytucja, trzeba artykuł 183, paragraf 3, następne paragrafy i orzecznictwo dotychczasowe Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z początku tego wieku, przecież nie teraz Trybunału Konstytucyjnego, który mówił, że sędzia przychodzący w stan spoczynku na zasadach i w wieku, który ustali władza ustawodawcza, nie narusza niezawisłości i niezależności wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowniczej. Mamy dwa takie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno to roszczące sobie do tymczasowych, bo to przecież nie jest nawet orzeczenie, to jest takie zabezpieczenie, które może trwać à la longue, po to, żeby zdezorganizować dzisiaj zewnątrz funkcjonowanie legalnego prawa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To wszystko jest obliczone, zresztą jak ojciec na wstępie powiedział, ze względu na moment, w którym to ogłoszono, na daleko idącą i pełzającą interwencję przeciwko niezawisłości i niepodległości państwa polskiego. Zdajemy sobie z tego sprawę i będziemy mieli alternatywne, legalne władze sądownicze, a to są nielegałowie.
No stąd właśnie to pytanie, bo tutaj też pani Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, mówi, będziemy respektować wyroki TSUE, natomiast czekam na propozycję, którą przedstawi ewentualnie rząd, ponieważ to rząd dysponuje materiałami, korespondencją między polskim rządem a TSUE czy Komisją Europejską. Mówi, nie pracujemy w tej chwili nad żadnym projektem nowelizacji ustaw sądowniczych. Dodaje, mamy pełne prawo do tego, by reformować wymiar sprawiedliwości. Po prostu w tej wypowiedzi jest wszystko. Wszystko dla wszystkich. Będziemy respektować wyrok TSUE, nie pracujemy nad projektem nowelizacji, czyli to, co jest, jest dobre, a w ogóle mamy pełne prawo reformować wymiar sprawiedliwości, tylko właśnie te reformy TSUE w tej chwili cofnęło, a ten wyrok mamy respektować. W związku z tym każdy usłyszy coś dla siebie.
Tak. Ja powiem jednoznacznie, to jest polityka. Chodzi o to, żeby nas nie wypchnąć na pozycję, że chcemy, tak jak nam insynuują, wyjść z Unii Europejskiej. My chcemy na modę chrześcijańską ojców założycieli tą Unię Europejską przywrócić do takiej formuły, w jakiej była tworzona. Pomocniczości rzeczywiście, a nie pomocniczości to przypominająco interwencję w ramach bratniej pomocy w PRL-u. Dzisiaj ja stwierdzam kategorycznie, że podporządkowanie się zapadłemu w stosunku do Polski, postanowieniu zawieszającemu reformę sądownictwa z pominięciem polskich norm ustrojowych i Polskiego Trybunału Konstytucyjnego mogłoby być zakwalifikowane jako zdrada stanu. I tak będę to forsował i oceniał w przyszłości. Stąd rządowi, moim zdaniem, powinna przyświecać idea w tej chwili jednoznacznego opowiedzenia się za suwerennością w tym zakresie państwa polskiego i nietolerowania tego typu nadużycia władzy wbrew kompetencjom merytorycznym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jestem jednoznaczny co do tego.
To zobaczymy, co na to rząd. Bardzo dziękuję panu.
No, rząd prowadzi politykę taką, no jak to rząd. No. Chce być i żeby był wilk syt przysłowiowy i owca cała, ale my nie będziemy grali owcy. My jesteśmy samodzielnym, dumnym narodem.
Jestem ciekaw, czy tak się w tej sytuacji
da. Trzeba temu dawać w sytuacjach kryzysowych świadectwo. Tak, tak, nie, nie. A resztę to od złego pochodzi, a ten zły ciągle knuje wobec naszej niepodległości i suwerenności.
Ale nie mamy co zazdrościć tym, którzy muszą to rozwiązywać.
Ja nie zazdroszczę, ale mnie wolno z mojej pozycji już doświadczonego i pracującego nad konstytucjami i mającego uprawnienia sędziowskie i opozycyjne i tych 6 kadencji Senatu formułować wreszcie wnioski jednoznaczne. I mimo, że rząd gra swoją grę w sposób taki, jak może, żeby było i nie powiedzieć, że w ogóle nie uznaje kompetencji Trybunału Sprawiedliwości, bo je uznajemy, ale nie w zakresie kompetencji tego Trybunału, a nie w zakresie nasza Konstytucja ma hierarchicznie przewagę nad tym, czego sobie życzy, jak ją będzie interpretował, czy nam narzucał te rozwiązania ktoś z zewnątrz. Mamy swój Trybunał Konstytucyjny. Proszę się do niego najpierw zwrócić. Tak to jest przy skargach do Strasburga, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. Tam trzeba by czerpać drogę wewnętrzną, a tutaj się pomija w ogóle Polski Trybunał Konstytucyjny, polską władzę ustawodawczą.
A pan doskonale wie, panie sędzio...
Zamach na polską suwerenność i niepodległość i tego tolerować nie wolno.
Pan doskonale wie, panie sędzio, dlaczego ta strona, nazwijmy to, opozycji totalnej i sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku, przynajmniej niektórzy twierdzą, czy jakby nie mówią o Trybunale Konstytucyjnym, bo właśnie ich zdaniem tam zasiadają ci, o których pan powiedział, nielegałowie. No i tu się jakby to wszystko znowu nakłada.
Proszę ojca, skoro w ogóle całe państwo jest nielegalne, bo oni nie rządzą, wychodząc z tego założenia. Demokracja jest dobra, jak ich wybiera, ale jak jest większość narodu, która jest upoważniona konstytucyjnie, to są nielegałowie dla nich. Oni są legalni, oni mają decydować, a jak oni nie decydują, to nieważne jest to, co przyniosły wybory poprzednie. Nieważny jest program tych, którzy mają większość w parlamencie. No, to jest pełna anarchia, to są najgorsze wzorce służby. To jest neotargowica po prostu.
Pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.